Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w drugiej części Q&A, które zapowiedziałem, nie wiem, 2 miesiące temu. Pierwszą część opublikowałem jakiś czas temu, nie pamiętam kiedy. Do tej części również szykowałem się jak powstańcy, że tak powiem, nawet występuję przed wami w koszulce Red is Betty z Powstania Warszawskiego, tak jest. Dziś kilkanaście waszych pytań i moich nieporadnych odpowiedzi. 18 bodajże tych pytań dziś nazbierałem. Myślę, że ciąg dalszy nastąpi. Jeśli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, no to właśnie teraz po tym, co jest teraz, będzie za chwilę dalej. Intro i zaczynamy Q&A, jak to się mówi in English, prawda? Czyli PIO, pytania i odpowiedzi. Zapraszam was serdecznie. Czy żyjemy w mojej prywatnej ocenie w czasach ostatecznych, apokaliptycznych? Wiemy, że tak zwane czasy ostateczne trwają od narodzin Chrystusa, a właściwie szczególnie od zesłania Ducha Świętego. Czym innym jest współczesny, myślę, że dość również mocno obecny w sercach wielu chrześcijan, tak zwany katastrofizm? Kiedy czytamy Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 24, rozdział 25, czy Księga Apokalipsy, którą chcemy interpretować dosłownie, zapominając o tym, że jest to poemat, czyli posługuje się owa księga pewnymi symbolami, obrazami. Jeśli wchodzimy w katastrofizm, to nie ma to nic wspólnego z wiarą chrześcijańską. Czy moim zdaniem żyjemy w czasach ostatecznych? Tak, żyjemy w czasach ostatecznych, bo tak jak sobie powiedzieliśmy, zaczęły się one od momentu przyjścia Chrystusa na ziemię, a szczególnie od zesłania Ducha Świętego, ale wiem, że chodziło w tym pytaniu o to, czy w mojej prywatnej ocenie żyjemy w czasach apokaliptycznych, czyli czy uważam, że za chwilę Chrystus przyjdzie po raz drugi i ostatni na ziemię. W mojej prywatnej ocenie nie, ponieważ kiedy czytamy historię Kościoła, i w ogóle historię ludzkości, to widzimy, że człowiek przeżywał większe dramaty niż obecnie, a jednak świat się nie kończył. Natomiast musimy nauczyć się czytać znaki, jakie daje nam Bóg. I szczególnie na tych znakach powinniśmy się koncentrować tylko wtedy, kiedy możemy je konsultować z naszym spowiednikiem, z naszym przewodnikiem duchowym. To znaczy, nigdy nie wczytujmy się w Biblię, szukając w niej sensacyjnych rozwiązań naszych problemów. Wiem, że wielu z nas chciałoby, aby Bóg tupnął nogą i tych wszystkich niewiernych i grzeszników, wśród których, no przecież my nie jesteśmy, raz na zawsze strącił do piekła. Jeśli ktoś się modli o to, żeby Chrystus po raz drugi już teraz przyszedł na ziemię, to bym poprosił, żebyście jednak się o to nie modlili, bo ja wciąż nie jestem gotowy na jego powtórne przyjście. Wciąż jestem na froncie, jak powstańcy warszawscy. W jakiej roli brałem udział w egzorcyzmie? Tak, w którymś z filmików wspominałem, że kiedyś przypadkowo uczestniczyłem, byłem świadkiem egzorcyzmu w Łodzi, w parafii Serca Jezusowego Ojców Jezuitów. Był to rok 97 albo 98, 1900 oczywiście. Byłem tam przypadkowo, byłem tylko i wyłącznie świadkiem egzorcyzmu, który rozpoczął się przy konfesjonale, kiedy to jedna z dziewczyn, której kompletnie nie znałem, bo ja nawet nie pamiętam, skąd się w tym kościele wtedy znalazłem. Wiem, że należałem do grupy Odnowy w Duchu Świętym przy kościele Ojców Jezuitów pod koniec lat 90. W każdym razie znalazłem się w owym kościele przypadkowo. Już w czasie spowiedzi przy konfesjonale zaczęły się ryki, krzyki i inne mordobicia, że tak powiem. Ewidentnie było widać, że ta dziewczyna potrzebuje pomocy egzorcysty i prawdopodobnie z drugiej strony w konfesjonale był egzorcysta, ponieważ wiedział, co robić i jak działać. Parę osób, które tam z nią przyszło, nasłuchało się na swój temat. Z imienia ta owa dziewczyna rzeczywiście zaczęła wymieniać ich grzechy. Do tej pory to pamiętam, parę, 3-4 osoby dostały, że tak powiem, po nosie od szatana. Oczywiście nie było przekręcających się głów, nie było wypadania, prawda, gwoździ i tak dalej. Takie rzeczy zdarzają się, natomiast to był początek egzorcyzmu. Brałem w nim udział zupełnie przypadkowo i nigdy więcej nie chciałbym w egzorcyzmie brać udziału. wystarczy, że sam na swoje grzechy w czasie rachunku sumienia muszę patrzeć. To jest dla mnie największy egzorcyzm. Jak podchodzę do różnego rodzaju duchowości, ignacjańskiej, dominikańskiej i tak dalej. Tak, Kościół jest wspólnotą, a że wspólnota składa się z konkretnych jednostek, które to jednostki stanowią jakby odrębny kosmos i Pan Bóg każdego z nas wymyślił indywidualnie, miłuje indywidualnie, dla każdego z nas przeznaczył indywidualną drogę do nieba, w związku z tym również są różne ścieżki rozwoju duchowego prowadzące do świętości. Preferuję duchowość, jeżeli jest taka benedyktyńską, to znaczy dużo ciszy, dużo milczenia, adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy, lektury Pisma Świętego, czy też leżenia krzyżem. Natomiast bardzo dobra, jeżeli chodzi o rozwój duchowy i pracę nad sobą, jest duchowość ignacjańska, którą serdecznie polecam, szczególnie rachunek sumienia ignacjański, jak i również rekolekcje w milczeniu, które to, że tak powiem, wymyślił święty Ignacy z Loyoli, ten oto święty Boży wojownik, który z żołnierza stał się wojownikiem Boga. Tak, święty Ignacy był wojownikiem, był żołnierzem, tak więc Pan Bóg również sobie wojowników wymyśla, aby każdy z nas walczył nie z człowiekiem, ale z grzechem, zaczynając od własnych słabości, własnych wad i własnych grzechów, mając na uwadze, że nigdy nie będziemy doskonali moralnie, ponieważ grzechy mają nam uświadamiać, że nie jesteśmy samowystarczalni. Co sądzę o masonerii? Tak, masoneria istniała, istnieje i pewnie będzie istnieć. Ma wpływ na nasze myślenie i wartościowanie przez konkretne koncerny, media, politykę wielu polityków. Wielu w znaczeniu takim, że zdarzają się politycy, którzy są zdeklarowanymi masonami. Tak, również w Kościele katolickim istnieje masoneria. Działanie masonerii jest perfidne, tak jak zawsze od momentu, kiedy Chrystus powołał pierwszych uczniów, 12 apostołów, nikt z nich nie był doskonały. Wielu z nich chciało po swojemu kombinować, własne królestwo na ziemi budować. Chrystus o tym wszystkim wiedział. Chrystus wie o masonerii. Daje nam konkretne i zawsze skuteczne narzędzia, aby walczyć o swoją świętość. I jeżeli będę walczył o swoją świętość, to żaden mason, żadna masoneria ci nie grozi, ponieważ to Bóg będzie twoją tarczą, to Maryja będzie arką, jej niepokalane serce będzie arką, w której będziesz mógł się schronić, a szczególnie tą arką ocalenia jest Kościół katolicki, jeśli medytujesz Słowo Boże i korzystasz z sakramentów świętych. Masoneria istnieje, ale jeśli ty będziesz z nią walczył, walcząc z własnym grzechem i rozwijając się ku świętości, no to możesz tej masonerii tylko w ten sposób pomachać, modląc się za nich, poszcząc i pokutując. Ponieważ jak to powiedział Chrystus, czym chcemy się różnić od tego świata, skoro nie potrafimy kochać nieprzyjaciół? Jakiej muzyki słucham? Moja ulubiona piosenka. Przede wszystkim słucham muzyki filmowej, szczególnie z Interstellar czy z Marsjanina. Lubię też Radiohead, Coldplay. Moja ulubiona piosenka to jest właściwie cała ścieżka dźwiękowa z Interstellar. Jak często poszczę? Staram się pościć raz, dwa razy w tygodniu, oczywiście pomijając piątek, kiedy to Kościół zachęca nas, abyśmy dokonali postu jakościowego, czyli nie spożywali potraw mięsnych. Natomiast staram się pościć również na przykład w środę i w piątek, czy to przez brak jednego z posiłków, czy też czasami na przykład całe przedpołudnie poszcząc o chlebie i herbacie. Jak ma wyglądać poprawna pierwsza sobota miesiąca? Pierwsze soboty miesiąca związane są z objawieniami fatimskimi, a szczególnie z obietnicą, jaką Maria dała siostrze Łucji. Przechodząc do konkretów, aby w sposób prawidłowy odprawić nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, trzeba spełnić oto takie następujące warunki. Przyjąć komunię świętą w intencji zadośćuczynienia niepokalanemu sercu Marii. Przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, jeżeli jest to konieczne. Również w intencji zadośćuczynienia można potraktować wcześniejszą spowiedź, jeżeli była ona w intencji zadośćuczynienia, jako tą, która już uczestniczy w tej pierwszej sobocie miesiąca. Do tego, i to jest bardzo ważne, trzeba najlepiej odmówić cały różaniec święty i 15 minut medytacji nad życiem Chrystusa, najlepiej opierając się na Słowie Bożym. Z takich przykrych faktów minęło ponad 100 lat od objawień fatimskich i nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca w życie wcieliły właściwie tylko 3 episkopaty. Polski, włoski i portugalski. Czy należy być posłusznym biskupom? Z tym posłuszeństwem to widzę, że dziś mamy coraz większy problem. Już kiedyś się na ten temat wypowiadałem, chyba nawet niedawno. Być może wielu z was zawiodłem, przepraszam, moim zdaniem na ten temat. Uważam, że posłuszeństwo zawsze przynosi dobre owoce, jeśli jest posłuszeństwem z miłości. To znaczy, jeśli jesteś posłuszny biskupowi, chociaż uważasz, że tak powiem, że ten biskup wygaduje głupoty, to będąc posłusznym, Pan Bóg, nawet jeżeli to posłuszeństwo może doprowadzić do czegoś złego, z tego zła wyprowadzi zawsze dobro. Natomiast jeśli jesteś nieposłuszny biskupowi, to Pan Bóg nigdy na podstawie nieposłuszeństwa ze zła nie wyprowadzi dobra. Żeby się podeprzeć jakimś autorytetem, odwołam się do jednego z moich ulubionych świętych, świętego Benedykta z Nursi, do reguły świętego Benedykta, który w ten oto sposób pisze o posłuszeństwie. Posłuchajcie. Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezwłoczne posłuszeństwo. Posłuszeństwo zatem jest wyrazem pokory, czyli nie moja wola, tylko Twoja, Panie, który przekazałeś pełnię władzy biskupom, czyli pierwszym apostołom, i każdy z biskupów jest następcą konkretnego apostoła. Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic droższego od Chrystusa, czyli posłuszeństwie zawsze widzimy miłość do Chrystusa. Czy to ze względu na świętą służbę, jaką ślubowali, czy to z lęku przed piekłem. Zauważcie, że święty Benedykt mówi, że nawet posłuszeństwo z lęku jest lepsze niż nieposłuszeństwo. Czy to z lęku przed piekłem, czy wreszcie dla chwały życia wiecznego, gdy tylko przełożony wyda jakieś polecenie, nie zwlekają oni ani chwili z jego wykonaniem, tak jak gdyby sam Bóg rozkazywał. O nich to mówi Pan. Są posłuszni na pierwsze wezwanie. Psalm 18, wers 45. A tym, którzy uczą, powiada także: kto was słucha, mnie słucha. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 10, wers 16. A zatem, kto słucha biskupów, Chrystus mówi, ten słucha mnie. I tu jak właściwie Chrystus już tego nie rozbudowuje, ponieważ posłuszeństwo, i poczytajcie żywoty świętych, zawsze przynosi obfite owoce, najobfitszy owoc, czyli świętość. Tacy właśnie porzucają natychmiast swoje sprawy, można by powiedzieć natychmiast własne widzimisię porzucają i wyrzekają się własnej woli. Od razu wszystko wypuszczają z ręki i pozostawiają nieukończoną pracę, którą wykonali, aby jak najrychlej w duchu posłuszeństwa odpowiedzieć czynem na otrzymane polecenie. Dzięki bojaźni Bożej wszystko odbywa się tak szybko, że dwa te akty, rozkaz mistrza i czyn wypełniającego ów rozkaz ucznia, następują bezpośrednio po sobie, niemal w jednym momencie. To miłość, jak krzyczenie, to miłość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego. Dlatego wybierają drogę wąską, o jakiej Pan mówi. Wąska jest droga, która prowadzi do życia. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 7, wers 14. Nie żyją oni według swojego upodobania, posłuszni własnym pożądaniom i zachciankom, lecz stosują się do rozstrzygnięć i poleceń drugiego człowieka. Mieszkają w klasztorze i pragną podlegać opatowi. Bez wątpienia ci właśnie naśladują prawdziwie Pana, który mówi o sobie: nie przyszedłem czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, wers 38. Posłuszeństwo to jednak tylko wówczas jest Bogu przyjemne i miłe ludziom, jeśli polecenie spełniamy, nie wahając się, nie ociągając, nie ozięble, bez szemrania, bez słowa sprzeciwu. Posłuszeństwo bowiem okazywane przełożonym zwraca się do Boga. On sam przecież powiedział: kto was słucha, mnie słucha. Trzeba również, by posłuszeństwo uczniów było pogodne, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg, jak to mówi święty Paweł i Księga Przysłów. Jeśli uczeń słucha niechętnie i protestuje, nie tylko słowem, lecz także buntuje się w sercu, to choćby nawet rozkaz wypełnił, nie może podobać się Bogu, który widzi jego zbuntowane serce. Taki czyn nie przyniesie mu żadnej łaski, a wręcz przeciwnie, może ściągnąć na niego karę za szemranie, jeśli nie poprawi się szybko i za błąd swój nie zadość uczyni. Od razu dodam, bo pewnie wielu z was taki zarzut może wysunąć. Tak, ale to jest reguła dla zakonników. Owszem, reguła jest dla zakonników, ale posłuszeństwo dotyczy posłuszeństwa Chrystusowi, który działa przez Kościół, działa przez biskupów. Pytanie, jeżeli no właśnie pytamy o posłuszeństwo, czy wierzysz w to, że biskupi są następcami apostołów? Jeszcze wcześniejsze pytanie, ważniejsze. Czy wierzysz Chrystusowi, który przekazał uczniom takie oto info? Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie i cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Święty Benedykt nie tylko mówi o bezwzględnym posłuszeństwie, ale trzeba to uczynić co rychlej, że tak powiem, czyli w ogóle nie zastanawiając się nad własnym widzimisię, czy mi to posłuszeństwo odpowiada, ponieważ zawsze, kiedy wchodzimy w dyskusję z diabłem, on nas przekona do zła. I co więcej, święty Benedykt mówi o tym, że powinniśmy nakazy, prośby wynikające z posłuszeństwa spełniać z radością, ponieważ to Bogu chcesz być posłuszny, a Chrystus dał nam Kościół katolicki, na którego czele stoi papież, który, że tak powiem, wziął się od świętego Piotra, tłumacząc bardzo prostym językiem, i biskupi, czyli każdy z biskupów pochodzi od konkretnego apostoła. Czy zdarza mi się denerwować na wypowiedzi biskupów? Tak, zdarza mi się denerwować w kontekście wypowiedzi biskupów, ale denerwować na samego siebie, że jestem tak głupi, że w sumie nic nie rozumiem. Czy objawił mi się ktoś z Trójcy Świętej? Z tego, co kojarzę i pamiętam, to do tej pory żadnych objawień Trójcy Świętej nie miałem. Kiedy będę miał, no to oczywiście uczynię z tego mega tutaj wydarzenie medialne, oczywiście żartuję. Nie objawił mi się nikt z Trójcy Świętej. Co z ojcem Augustynem Pelanowskim? Ojciec Augustyn Pelanowski, z tego co wiem, z pewnych źródeł, o których też nie mogę mówić, czasami do mnie piszecie, dzwonicie, prosząc o kontakt z ojcem Augustynem Pelanowskim, chce pozostać w ukryciu, na pewnej pustyni duchowej, w pewnej izdebce modlitewnej. Chce jakby na razie być obok tego wszystkiego, co się dzieje. Jednym słowem, a może i jednym zdaniem, jeśli ojciec Augustyn Pelanowski będzie chciał coś nam przekazać, to na pewno uczyni przez książkę czy jakiejś innej formie. W każdym razie módlmy się za ojca Augustyna Pelanowskiego, jak i za swoich księży proboszczów i kapłanów posługujących w naszych parafiach. Jak odróżnić pragnienie, które daje nam Bóg, od pragnień szatańskich? Krótko i na temat: pragnienia wynikające z natchnienia Bożego, z natchnienia Ducha Świętego, zawsze budzą w nas pokój, przynoszą pokój serca i oddalają w naszym sercu wszelkie chmury lęku i strachu. Natomiast pragnienia związane z podszeptami złego zawsze budzą w nas niepokój, lęk, odbierają nadzieję, uczą, że tak powiem, własnokombinatorstwa, to znaczy sami chcemy kombinować z nauką Kościoła katolickiego i ze Słowem Bożym, sami chcemy wszystko po swojemu rozumieć najlepiej. Szatan zawsze będzie chciał nas kłócić, ponieważ diabeł, diabolos z języka greckiego, to jest ten, który dzieli, a szatan jest tym, który nas po prostu nienawidzi. W związku z tym pierwszym krokiem i te pragnienia szatańskie w ten sposób można odróżnić od pragnień, od natchnień wynikających z działania Ducha Świętego, to będzie dzielenie w nas, nas samych. To znaczy, szatan będzie chciał skłócić nasze serce z naszym rozumem, będzie chciał nas skłócić z Kościołem, będzie chciał nas skłócić z księdzem proboszczem, będzie chciał nas skłócić z naszym biskupem lokalnym. I tu wracamy do posłuszeństwa, o którym sobie powiedzieliśmy. Pragnienia wynikające z natchnienia Ducha Świętego zawsze prowadzą do pragnienia medytacji Słowa Bożego i jeszcze bardziej świadomego korzystania z sakramentów świętych. Natomiast diabeł nigdy nie będzie nam podsuwał Pisma Świętego. Ewentualnie będzie nam podsuwał Biblię tylko po to, abyśmy uczynili z jakichś wyrwanych z kontekstu fragmentów broni przeciwko na przykład nauczaniu Kościoła katolickiego. Czyli wszędzie, gdzie się wkrada podział, tam działa szatan. Jakie formy pokuty stosuje? Przede wszystkim leżenie krzyżem, czy to na ogólnopolskich spotkaniach wojowników Maryi, czy szczególnie w domu, kiedy to leżąc z krzyżem w jednym ręku trzymam różaniec święty, a w drugim miecz, który otrzymaliśmy jako znak przynależności do wspólnoty wojowników Maryi, jako symbol naszej walki z własnym grzechem i słabością. Oraz drugą taką formą pokuty jest na przykład odmawianie sobie obiadów, a że lubię często i dobrze zjeść, to zawsze mnie to, czyli brak obiadu, zaboli i boli. No chyba o to chodzi, żeby odczuć, że coś się Panu Bogu daje, a nie tylko dawać z tego, co mi zbywa. Co oznacza moje logo? Z tym logiem to już kiedyś tłumaczyłem parę lat temu, gdzieś tam w komentarzach zadawaliście, oskarżając mnie, że jestem masonem i iluminatem. Otóż górna część, w ogóle jak patrzymy na logo Moc Słabości, są tam dwa trójkąty. Trójkąt oczywiście symbolizuje Trójcę Świętą. Trójkąt zapełniony symbolizuje moc Bożą i trójkąt pusty symbolizuje nasze słabości, kiedy to moc Boża przelewa się naszych słabości właśnie w formie takiej klepsydry, ponieważ nasz rozwój duchowy zamknięty jest w konkretnym czasie, który Pan Bóg odmierza i my też odmierzamy, i w konkretnej przestrzeni. Poza tym w logo wpisane są litery M, W i też taka skośna literka S, jak się trudno albo może łatwo domyślić, moc w słabości. Tak więc na pewno iluminacki symbol. W pełni chrześcijańskie logo. Dlaczego Jezus umarł za nas na krzyżu? Z tego samego powodu, dla którego matka kochająca dziecko skoczy w ogień za swoim dzieckiem, aby je ratować. To znaczy, dla osoby, którą kochasz, zrobisz wszystko, nawet jeśli to wszystko by oznaczało, że stracisz wszystko, to znaczy stracisz swoje życie. Teologia moralna Kościoła katolickiego mówi o tym, że życie nie jest najważniejszą wartością, ale jest wartością fundamentalną, to znaczy życie możemy za kogoś oddać w akcie męczeństwa. Bóg dał nam swojego Syna, ponieważ zrobiłby wszystko i robi wszystko, aby wszyscy byli z Nim w niebie. A że Boga nie da się zabić, Chrystus trzeciego dnia zmartwychwstał i w ten oto sposób szatan został strącony do piekła, z którego w dniu sądu ostatecznego nigdy się nie wydostanie i tam zostanie zamknięty. Na czym polega moc postu? Krótko i na temat, można też tę moc postu sobie zobrazować logiem moc słabości. Post polega na tym, że w twoje słabości spływa moc Boża. To znaczy post uświadamia ci, że jesteś człowiekiem słabym, że jeżeli sobie odmówisz tego czy owego, to no ten brak chociażby posiłku ma wpływ już na twoje samopoczucie, prawda? Już zaczyna ci być gorzej, już możesz mieć focha, w związku z tym okazuje się, że nikt z nas nie jest doskonały, że nie jesteśmy bogami na ziemi. Post ma nam uświadomić, że chcemy Boga dopuścić do naszych słabości, aby On w miejsce słabości dał nam naszą moc. Post, o tym mówił na przykład święty Jan Maria Wianney czy Jezus, jest czasami jedyną formą, aby wygonić z nas demona. Nie chodzi o to, że jesteśmy opętani. Chodzi o to, że demon boi się świadomego i dobrowolnego ofiarowania Bogu czegoś więcej niż tylko czegoś, co my moglibyśmy nazwać zwyczajną formą pobożności. To znaczy post domaga się już jakiegoś samoofiarowania i wyrzeczenia. Jeśli się czegoś świadomie i dobrowolnie wyrzekasz, to demon tego znieść nie zdoła i ucieknie, nie będzie chciał na to patrzeć i oglądać scen, w których to człowiek daje Bogu więcej niż demon mógłby mu dać. Bo przecież szatan Lucyfer powiedział Bogu: non serviam, nie będę ci służył. A oto człowiek mówi: patrz Boże, rezygnuję z tego i owego, wejdź w to wszystko ze swoją mocą. I wtedy uaktywnia się w nas Boży obraz i podobieństwo, na które zostaliśmy uczynieni. To znaczy uczymy się po prostu miłości, dawania więcej niż inni by od nas wymagali. Jak to powiedział kiedyś święty Jan Paweł II na Westerplatte: wymagajcie od siebie nawet wówczas, kiedy nikt inny od was wymagać nie będzie. Jaką mamy relację z księdzem Dominikiem Chmielewskim? Z racji tego, że jestem we wspólnocie Wojowników Maryi i z racji jeszcze pewnych innych funkcji, które we wspólnocie pełnię, o których tutaj nie jest miejsca, bym wspominał, z księdzem Dominikiem mam dość częsty kontakt telefoniczny, dzwonimy, rozmawiamy z sobą na różne tematy, zwierzając się sobie, że tak powiem, nawzajem, mogę tak powiedzieć, bo ksiądz Dominik też się dzieli ze mną swoim życiem, takim trochę bym powiedział i prywatnym, i opowiada mi też o swoim doświadczeniu wiary. W każdym razie mogę traktować księdza Dominika Chmielewskiego, myślę, że nie będzie to nadużycie, jako mojego przewodnika duchowego obok mojego stałego spowiednika, którego mam właściwie już od 20 lat. Jest nim pewien biskup, nie będę mówił skąd i jaki. Natomiast ksiądz Dominik Chmielewski jest również moim przewodnikiem i również inspiracją do pewnych działań, jakie podejmuję, bo ksiądz Dominik Chmielewski jest kapłanem na wzór serca Chrystusa, ukrytym w niepokalanym sercu Maryi, niosący nadzieję i głoszącym przede wszystkim zwycięstwo Chrystusa. Jaki jest sens samotności? Samotność jest taką przestrzenią, w której możemy wsłuchiwać się w głos Boży, którego czasami nie dosłyszymy w pędzie i szumie codzienności. Samotność jest też również takim przyczynkiem do tego, abyśmy się wsłuchali w głos Boży, który dyktuje nam, w jaki sposób mamy odnaleźć powołanie do życia według programu miłości Bożej. Samotność, do której często zachęca Chrystus i sam zresztą tę samotność praktykował. Pamiętamy te sceny z Ewangelii, kiedy to uczniowie jeszcze spali, a Chrystus zaczynał swój dzień wychodząc na górę i modląc się w samotności. Samotność jest przestrzenią po ludzku tak niezrozumiałą, jak to, że Chrystus poszedł na krzyż, aby dać nam życie wieczne. To znaczy, że Bóg nie mógł wymyślić innej metody i nie wiem, od razu nie zmartwychwstać, chociaż no, gdyby nie umarł, to też by nie zmartwychwstał. W każdym razie samotność po ludzku jest niezrozumiała, ponieważ samotność pochodzi od Boga tylko wtedy, kiedy zbliża cię do Boga. Jeżeli uciekasz w samotność, czyli uciekasz od Boga, czyli uciekasz na pustynię, a pamiętajmy, że w Starym Testamencie szczególnie o pustyni myślano jako o miejscu, gdzie przebywają demony, to również w tej samotności może cię dopaść demon, jeżeli jest to samotność od Boga, ucieczka od Boga. Czyli sens samotności jest tylko wtedy, kiedy towarzyszy mu medytacja Słowa Bożego, czytanie Pism Świętych, Ojców Kościoła i regularne korzystanie z sakramentów świętych. I wiedz wtedy, że ta samotność stanie się dla ciebie arką, stanie się dla ciebie przyczółkiem wieczności. Będziesz chciał tej samotności coraz więcej, czerpiąc z niej głos Boży. To wszystkie pytania w tej drugiej oto części i wszystkie moje odpowiedzi w tym tak zwanym Q&A, czyli PIO, pytania i odpowiedzi. Dziękuję wam serdecznie za każde dobre słowo, za wasze modlitwy, za wsparcie, za inspirację, za motywację. Pamiętam o was w codziennej modlitwie różańcowej i z całą nadzieją życzę do zobaczenia najpóźniej w niebie, a teraz razem zmierzamy do nieba. Szczęść Boże.